Agata Zielińska, dzień dobry. Dziś w studiu dr Tomasz Lachowski z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy zapowiadać takie spotkanie, które już odbędzie się w najbliższy wtorek, a to spotkanie będzie się toczyło wokół pana książki, która dotyczy sprawiedliwości okresu przejściowego. Co to takiego jest ta sprawiedliwość okresu przejściowego? Jak należy to rozumieć?
Rzeczywiście pojęcie jest wybitnie naukowe. Kojarzymy to właśnie z tym okresem powojennym bądź też postautorytarnym, kiedy następuje gwałtowna zmiana albo z wojny do pokoju, albo systemu autorytarnego, totalitarnego do demokracji, albo przynajmniej próby demokratyzacji państwa. I wtedy zawsze powstaje to pytanie, co zrobić z przeszłością? Mam na myśli kwestie zbrodni, naruszeń praw człowieka, represji politycznych, ale także pewnego opisywania historii w narracji, w polityce historycznej i po prostu w dyskusji. W szerokim sensie to właśnie jest mówienie o przeszłości poprzez prawo, czyli w jaki sposób prawo, zwłaszcza międzynarodowe, powinno nadawać ramy takiemu procesowi, czyli kiedy państwo rzeczywiście powinno zadziałać, kogo powinno skazać za zbrodnie, a być może komu darować te dawne winy właśnie w imię pewnej stabilizacji państwa po takiej transformacji, gwałtownej zmianie polityczno-społecznej.
Przywołuje pan w swojej książce konkretne sytuacje?
Chociaż jako prawnik bardziej skupiam się na pewnych fenomenach prawnych, tutaj piszę konkretnie o...
Czyli trochę od drugiej strony.
O prawach ofiar, czyli w jakiś sposób ofiary naruszeń właśnie w sytuacjach powojennych czy też postautorytarnych, czego one właściwie oczekują. I tutaj są takie, można powiedzieć, trzy wartości, czyli poczucie sprawiedliwości, że dany sprawca zbrodni będzie, konkretny sprawca będzie skazany za swój czyn, poczucie prawdy, wiedza o tym, co się właściwie stało i w sensie takim indywidualnym, na przykład co się stało z naszym najbliższym, który został właśnie w jakiś sposób gdzieś tam zgładzony, ale też w sensie społecznym właśnie, żeby społeczeństwo miało pewną wiedzę na temat przeszłości oraz naprawy naruszeń, czyli reparacji. Oczywiście tu nie mogłem uciec od konkretnych przypadków, jakby, bo prawo zawsze opiera się na przypadkach, to nigdy nie jest taka dyskusja, czy może być dyskusja teoretyczna, ale w tym przypadku nie miałoby to sensu.
Wspomniał pan tutaj, że w zasadzie przywołuje już okres drugiej, czy raczej po drugiej wojnie światowej bezpośrednio. Potem mamy różne sytuacje, już nam takie bliższe i można powiedzieć, że bardziej współczesne, które pamiętamy. Jaka jest konkluzja? Czy każde państwo ma taki aparat prawny, który może dać obywatelowi czy danemu społeczeństwu właśnie to poczucie sprawiedliwości, satysfakcję? Czy mówimy tutaj już bardziej o czymś takim międzynarodowym, globalnym, Międzynarodowy Trybunał w Hadze?
Na pewno są to te dwie perspektywy. Prawo międzynarodowe nakłada pewne obowiązki na państwa, na przykład tego, że jeśli ktoś popełnia zbrodnie ludobójstwa czy zbrodnię wojenną, to taką osobę należy skazać, czy to w kraju, czy na przykład, jeśli to jest niemożliwe, na przykład w Hadze, właśnie przed tym Trybunałem Karnym w Hadze. Jednocześnie na przykład są sytuacje takie, gdzie całe społeczeństwo są zaangażowane w walkę, w wojnę, wtedy, choć kontrowersyjna, to na przykład amnestia jest również jednym z wyjść, żeby właśnie móc takie osoby do społeczeństwa reintegrować. Nie tych, którzy wydawali rozkazy, nie tych, którzy stali za pewnym procesem nawet terroru, ludobójstwa, tylko właśnie zwykłych żołnierzy, którzy, czy też po prostu jakichś bojowników, którzy walczyli. Ja też właśnie wybierając te państwa, w których badałem dane społeczeństwa, wybrałem zupełnie różne kulturowo, geograficznie oraz jeśli chodzi o ich bagaż doświadczeń, bo z jednej strony to był Bangladesz, czyli państwo południowej Azji, które zmagało się, kiedy ja tam byłem, po 40 latach z ludobójstwem. I taki był trybunał, który lokalny, który w sposób bardzo taki agresywny rozliczał przeszłość, co podobało się lokalnej społeczności w większości, natomiast no, budziło wielkie kontrowersje prawników na całym świecie. Z drugiej strony byłem w Mozambiku, państwo też południa, ale z kolei Afryki, gdzie tam po wojnie domowej nastąpiła polityka ciszy, czyli nawet nie tak jak gruba kreska, którą znamy z naszego państwa, ale polityka ciszy. W ogóle nic nie mówimy o przeszłości, nie mówimy o zbrodniach, ale partie polityczne, które tam akurat są od ilość tam lat takie same, wykorzystują właśnie te schematy braku rozliczeń, czyli te podskórne napięcia, które wynikają z tego, że nawet o tej historii takiej brutalnej nie mówiono. Trafiłem również na Bałkany, tutaj konglomerat z tragedii lat 90. Więc
olbrzymi. Mhm.
I Trybunał w Hadze, i Trybunały Lokalne w Sarajewie, i taka próba bardziej pojednawczych, które w sumie się nie udały, prób właśnie na Bałkanach. Wreszcie, kiedy właściwie kończyłem swoją pracę, to było jeszcze wtedy nad doktoratem, który jakby jest bazą do tej monografii, do tej książki, to wybuch na Ukrainie Majdan, rewolucja godności, która z kolei pokazała, że tuż obok naszych granic ten problem nie jest tylko historyczny. Jednym z haseł Majdanu było to, żeby rozliczyć nie tylko Janukowycza, ale także tą sowiecką przeszłość, żeby wreszcie to jarzmo odrzucić. To pokazuje, że każde z tych społeczeństw ma jakby inny bagaż doświadczeń, ale jednocześnie prawo międzynarodowe nadaje takich kilka mechanizmów rozliczeń. Po pierwsze taki najbardziej konkretny, czyli procesy karne. Po drugie takie podejście tak zwanych komisji prawdy i pojednania. To są takie bardziej instytucje, które właśnie mają na celu zbliżyć dawnych adwersarzy. Takim symbolem stała się komisja w południowej Afryce po apartheidzie, która rzeczywiście była takim pomostem historii, tak się o niej mówi, która pozwoliła to państwo scementować w jakiś sposób, oczywiście nie idealny, ale po apartheidzie. Trzeci element to są reparacje dla ofiar naruszeń. Czwarty, taki prawny, bo jeszcze jest kilka innych pozaprawnych, to są właśnie te procesy dekomunizacji czy też lustracji, tak, czyli te bardziej administracyjno-prawne, ale które też są przez sądy międzynarodowe kontrolowane, więc jakby to są te ścieżki, które państwo może albo wręcz powinno podjąć. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby ten proces rozliczeń nie był nigdy taką polityczną zemstą na swoich dawnych adwersarzach politycznych, którzy kiedyś dzierżyli władzę, a teraz są tymi, którzy właśnie są, tak jak w Norymberdze, prawda, rozliczani. Oczywiście tamtych należało rozliczyć Hitlerów tutaj bez dwóch zdań, ale nie zawsze musi być tak, że ta odpowiedź taka ostra, prawnokarna jest jedyną możliwą. To zależy od uwarunkowań społecznych, kulturalnych, politycznych, natomiast tak jak mówiłem, prawo wymaga tego, żeby tych rzeczywiście najsurowiej działających ludobójców, zbrodniarzy wojennych, rzeczywiście osądzić przed sądem. Innych być może można objąć tymi procesami pozaprawnymi czy pozakarnymi, komisją prawdy pojednania, nawet lustracja, która z jednej strony wyrzuca kogoś w ramach pewnej sankcji administracyjnej poza ten obieg publiczny, ona też nie jest na zawsze. To jest ileś tam lat w zależności od danego państwa. Dana osoba potem może wrócić, tak? Więc jakby to pokazuje, że nie kojarzmy tych rozrachunków z przeszłością z taką właśnie polityczną wendettą, bo to chodzi o to, żeby rzeczywiście dojść do tych trzech wartości: sprawiedliwości, prawdy i reparacji, jednocześnie zachowując rządy prawa, demokratyzację, te standardy, które już prawo międzynarodowe zdołało przez ileś tam lat, 10 lat wypracować w swoich orzecznictwie, w swojej pracy, doktrynie, badaczy i tak dalej, i tak dalej.
Mamy też z naszego podwórka przykład ścigania sędziów okresu komunistycznego. Nawet teraz jeszcze całkiem niedawno okazało się, że jest poszukiwany sędzia, człowiek wiekowy. Czy tutaj możemy mówić o sprawiedliwości? Te sprawy w dalszym ciągu dla wielu są bardzo emocjonalne i wiele osób osobiście podchodzi do tych spraw. Z kolei drugie tyle osób pewnie mówi, że po co po tylu latach, że właśnie to jest odwet.
Oczywiście tutaj jest pytanie takie, to jest pytanie oczywiście u nas, to pani redaktor wspomniała, ale pytanie jest nawet dużo mocniejsze choćby w Niemczech, które do tej pory ścigają tych już no, bardzo wiekowych po prostu staruszków, tak, którzy kiedyś właśnie byli strażnikami w Auschwitz, w innych obozach niemieckich koncentracyjnych i oni przed sądem są doprowadzani, nawet w tym wieku 90 kilku lat. To są sprawy dosłownie sprzed nawet tygodni, dwóch albo trzech i tutaj nikt nie wymaga z prokuratorów jakiejś kary, bo ona nie ma żadnego sensu. Chodzi tylko o to, żeby sąd w sposób oficjalny, bo sąd jest przecież organem państwa, stwierdził to, że dana osoba dopuściła się konkretnej zbrodni i w ten sposób dać właśnie satysfakcję. Więc jakby tutaj uważam, że każdy taki przypadek, czy to w państwach postkomunistycznych, w tym naszym, jak i w państwach powojennych, zwłaszcza kiedy właśnie dotyczy tych zbrodni najpoważniejszych, powinien znaleźć swoje jakby zakończenie przed sądem, ale niekoniecznie tutaj chodzi o wymierzanie kary w taki sposób bardzo klasyczny, tak, bo to po prostu już nie ma sensu. Pewna właśnie satysfakcja takiej sankcji państwowej jest niezwykle istotna dla właśnie...
Że sprawiedliwość działa po prostu. Tak,
dla rodzin ofiar, bo często te osoby już po prostu, no właśnie te ofiary już od dawna są, tak, po prostu pomordowane na przykład w obozach koncentracyjnych. To chodzi nie tyle o nie same, ale właśnie o tych najbliższych, którzy przez ileś tam 10 lat domagali się sprawiedliwości czy prawdy. Państwo nie było tego w stanie zapewnić albo nie chciało.
Czy te wszystkie mechanizmy w poszczególnych krajach, no właśnie, działają tak, jak powinny, czy jednak są wykorzystywane jako sposób właśnie na odwet?
No oczywiście są. Tutaj nie ma co się łudzić, że jest inaczej, dlatego tak ważne jest, żeby dane państwo, jeśli jest w jakiejś strukturze międzynarodowej, to rzeczywiście czerpało pewne korzyści, doświadczenia z właśnie, po pierwsze, doświadczeń innych państw, ale też właśnie tych organizacji, które mogą jakoś w jakiś sposób asystować. Wspomniałem przedtem, Bangladesz właściwie odrzucił wszystkie możliwe instytucje międzynarodowe, twierdząc, że sam zrobi to najlepiej. Do takich się działań nie uciekajmy, to nie ma sensu, dlatego że zawsze jeśli czynimy w ten sposób właśnie jako taka polityczna zemsta, to potem przyjdzie kolejna ekipa i zacznie nas lustrować, nas dekomunizować.
Można czy powiedzieć, że to się napędza.
To się napędza, tak. I tutaj rzeczywiście taką odpowiedzią jest po prostu pewna definicja tego pojęcia sprawiedliwości okresu przejściowego, tak mówiąc naukowo, która pokazuje, że są te ścieżki rozliczeń, prawo karne, komisje prawdy, reparacje, natomiast są pewne granice, za którymi rzeczywiście już jest to działanie rewolucyjne, które po prostu skończy się tym samym w przyszłości, kiedy nasza ekipa odejdzie, a przyjdzie kolejna. Więc tutaj rzeczywiście to ugruntowane już podejście, no i to naprawdę wieloletnie, bo tak jak pani wspomniała, o II wojnie światowej ten proces się napędził, a potem po transformacji naszej części Europy oraz po zmianach w Ameryce Łacińskiej, on naprawdę przyspieszył. I dzisiaj osób badających ten fenomen właśnie jako prawnicy, ale nie tylko, bo też politolodzy, czy nawet są czasem kwestie też psychologii ofiar, tak? No właśnie, czego ofiary potrzebują, to doświadczenie jest tak duże, że nie ma sensu odrzucać tych właśnie dobrych rad czy konsultacji, prawda? Bo one zawsze są tym elementem, który może proces gdzieś tam uformować. Ja jestem jakby zwolennikiem właśnie takiego, powiedziałbym, umiarkowanego rozliczania, czyli rzeczywiście nie róbmy z tego takiej politycznej chucpy, po prostu starajmy się wykonywać prawo, czyli tam, gdzie jest to konieczne, a tam, gdzie być może dla właśnie potrzeb pewnej stabilizacji społecznej, pewnej koncyliacji, jak to się często też fachowo mówi, warto gdzieś ten krok wstecz zrobić, ale nie dlatego, żeby odpuścić, jak właśnie ta polityka ciszy w Mozambiku, tylko właśnie, żeby ta wartość pewnej stabilizacji gdzieś tam też i tego zszywania narodu była niezwykle, niezwykle ważna. To oczywiście jest też polski kontekst, prawda? No wiemy o tym doskonale dzisiaj, ale na przykład też kontekst ukraiński, gdzie właśnie z jednej strony jest ta próba oderwania się od świata radzieckiego, dzisiaj rosyjskiego, ale jeśli Ukraina będzie rzeczywiście w stanie przywrócić Krym i Donbas, czego im życzę, to musi znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób tych ludzi reintegrować, ludzi, którzy są z mentalnością poradziecką, wręcz rosyjską, no i co wtedy z nimi, tak? No, czy ich wykluczać? Można, ale to wtedy znowu się tworzą się pewne getta i przyczynek do kolejnej rewolucji za ileś tam lat, jeśli akurat te siły przegrają. Także korzystajmy z doświadczeń innych i w sensie organizacji państw, ekspertów, jakby z taką chłodną głową do tej przeszłości podchodźmy.
I o tym będzie mowa we wtorek, 20 listopada. Gdzie spotkanie i o której, powiedzmy?
Spotkanie na Wydziale Prawa i Administracji, godzina 11.30. No, jest to godzina rzeczywiście wybitnie uniwersytecka, także przede wszystkim zapraszam tutaj studentów, pracowników naukowych, doktorantów, ale jeśli ktoś ma akurat wolny czas, to również do sali Rady Wydziału w budynku Paragrafu serdecznie zapraszam.
A zapraszał Tomasz Lachowski z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.